Ale w omskim więzieniu etapowym dobroduszny stary klucznik, wywołując według listy, zapytał nas piątkę z ekibastuza. Jacy bogowie modlili się za was? Albo co? A dokąd? Od razu nastawiliśmy uszu, domyślając się, że widać kierują nas do jakiegoś dobrego miejsca. A bo jedziecie na południe, powiedział ze zdumieniem. I rzeczywiście od Nowosybirska skręciliśmy na południe. Jedziemy do ciepłych krajów, tam gdzie ryż, gdzie jabłka rosną. Co się dzieje? Czyżby towarzysz Beria nie mógł znaleźć dla nas gorszego kąta w całym Związku Sowieckim? Czy to w ogóle jest na świecie takie zesłanie? Już się wewnętrznie nastawiłem na cały cykl wierszy pod tytułem Wiersze o cud zesłaniu. Na stacji Jumbu wyprowadzono nas ze Stołypinki z tymi samymi rygorami, co zawsze. Do ciężarówki szło się przez żywy korytarz konwojentów. Kazano nam usiąść na dechach, tak jakbyśmy mogli myśleć o ucieczce właśnie teraz, po odsiedzeniu kary. Noc głęboka, księżyc w kwadrze i tylko on oświetlał słabym blaskiem ciemną aleję, którą nas wieziono. Ale to była właśnie aleja topolowa. Topolowa aleja. To jest dopiero zesłanie. Czyśmy to, aby nie na Krymie? Koniec lutego u nas nad Irtyszem ziąb, a tu wiosenny, lekki wietrzyk wieje. Przywieźli nas do więzienia. Przyjęli nas od razu bez powitalnej rewizji i bez wizytki w łaźni. Zmalały jakby te przeklęte mury. Z workami i walizkami wmeldowaliśmy się więc do celi. Rankiem oddziałowy otworzył drzwi i westchnął: wyłaźcie ze wszystkimi manelami. Rozwierały się czarcie pazury. Wiosenny, szkarłatny brzask zastał nas na dziedzińcu. Ceglane ściany więzienia pocieplały od blasku jutrzenki. Na środku dziedzińca stała ciężarówka i w jej pudle siedziało już dwóch zeków, których dołączono do naszej grupy. Na dobrą sprawę trzeba by teraz tylko wdychać to powietrze, rozglądać się, napawać się niepowtarzalnością chwili. Ale nie wolno było przepuścić okazji. Nowi znajomi. Jeden z tych nowych, szczuplutki, siwy staruszek o łzawiących się jasnych oczach siedział na swoich zmiętych szmatkach, wyprostowany tak dumnie jak car, który za chwilę ma przyjąć obcych posłów. Można było pomyśleć, że to głuchy albo może jakiś cudzoziemiec i że trudno będzie znaleźć z nim wspólny język. Ledwiem się wgramolił, spróbowałem jednak zacząć z nim rozmowę, a ten w odpowiedzi głosem wcale nie drżącym, a przy tym czysto po rosyjsku przedstawił się: Włodzimierz Aleksandrowicz Wasiliew. I od razu jakby iskra intymnego porozumienia przeskoczyła między nami. Można odróżnić sercem duszę przyjazną od wrogiej. A to na pewno przyjaciel. W więzieniu trzeba szybko zawierać znajomości, bo nie wiadomo, czy za chwilę was nie rozdzielą. No tak, nie jesteśmy już niby w więzieniu, ale wszystko jedno. I przekrzykując warkot silnika, zaczynam go indagować, nie wiedząc nawet, że wóz toczy się już nie po więziennym asfalcie, tylko po miejskim bruku, zapominając punktu, że nie wolno oglądać się wstecz na ostatnie więzienie. Ileż ich jeszcze będzie, tych ostatnich? Nie patrząc nawet na mały kawałek wolności, który mijamy pędem, i oto znów jesteśmy na szerokim, wewnętrznym dziedzińcu delegatury MWD. Skąd dalej nie wolno nam wychodzić do miasta? Wasiliewowi można było w pierwszej chwili dać 90 lat. Patrząc na te oczy już bez wieku, na ostre rysy twarzy i na siwiutki czub na głowie. A miał tymczasem 73. Okazało się, że był starym rosyjskim inżynierem, jednym z najwybitniejszych hydrotechników i hydrografów w Stowarzyszeniu Inżynierów Rosyjskich. Co to takiego? Słyszę pierwszy raz o tej organizacji. Była to zaś mocna ostoja naszej myśli technicznej, jedna z tych społecznych odskoczni do rzutu w przyszłość, skoku o cały wiek, których kilka udało się w Rosji dokonać w latach 10. i 20. Wszystkie one zostały stłamszone. Otóż w tym stowarzyszeniu Wasiliew był jednym z czołowych działaczy. Dotąd jeszcze z niezmienną satysfakcją mówi o tych czasach i sprawach. Nie chcieliśmy uczestniczyć w stwarzaniu pozorów, że daktyle można hodować na suchych pałkach. Właśnie za to zostali rozpędzeni, to jasne. Cały ten kraj, Siedmiorzecze, do którego przyjechaliśmy teraz, Wasiliew przemierzył wzdłuż i wszerz pieszo i konno już przed półwieczem. Jeszcze przed pierwszą wojną sporządził projekty techniczne irygacji Doliny Czujskiej, zużytkowania wodospadu Naryńskiego, tunelu przez łańcuch górski Czuili i zabrał się do ich realizacji, nim tamta wojna wybuchła. 6 koparek elektrycznych, wszystkie 6 przeżyły rewolucję i w latach 30. pokazywano je na budowie zapory Czyrczyk jako sowiecką nowość, które sprowadził jeszcze w roku 1912, już tu pracowało. Teraz zaś, po odsiedzeniu 15 lat za szkodnictwo, z czego 3 ostatnie spędził w górnouralskim izolatorze, wyżebrał sobie tylko jedną łaskę, aby pozwolono mu pojechać na zesłanie do Siedmiorzecza i umrzeć tu, gdzie był niegdyś inicjatorem wielkich zmian. Ale nawet tej łaski nigdy by się nie doczekał, gdyby nie fakt, że Beria go pamiętał. W latach 20. inżynier Wasiliew dzielił wody 3 republik zakaukaskich. Oto dlaczego siedział tak zadumany w sfinksowej pozie na swoim worku na platformie ciężarówki. Był to dla niego nie tylko pierwszy dzień wolności, lecz również powrotu do kraju młodości, kraju natchnień. Nie, ludzkie życie nie jest tak już krótkie, jeśli na jego szlaku człowiek buduje obeliski. Całkiem niedawno córka Włodzimierza Aleksandrowicza zatrzymała się na Arbacie przed witryną gazety Trud. Autor trąbta drackiego reportażu, nie żałując dobrze opłacanych słów, dziarskim tonem opisywał swoją podróż po Czujskiej Dolinie, gdzie dzięki wysiłkom mas i bolszewickiej energii naszych specjalistów pojawiła się woda i życie. Pisał też o wodospadzie naryńskim, o cudach hydrotechniki, o szczęśliwych kołchoźnikach. I nagle, któż mu to podpowiedział, tak zakończył. Ale niewielu tylko wie, że wszystkie te wielkie przemiany są spełnieniem rojeń wybitnego rosyjskiego inżyniera Wasiliewa, którego projekty nie znalazły poparcia w przedrewolucyjnej, biurokratycznej Rosji. Jaka szkoda, że młody entuzjasta nie dożył do dnia triumfu swoich szlachetnych idei. Linijki korespondencji zasnuła nagle jakaś mgła. Córka Wasiliewa zerwała gazetę, przycisnęła arkusz do piersi i uciekła, bo już rozległ się milicyjny gwizdek. Młody entuzjasta siedział zaś właśnie w wilgotnej celi górnouralskiego izolatora. Reumatyzm, czy też jakaś choroba kostna, skrzywił starcowi kręgosłup, tak że nie mógł się rozgiąć. Dobrze, że siedział w tej samej celi pewien Szwed, który wyleczył go masażem. Szwedzi nie są zbyt częstymi gośćmi sowieckich więzień. Przypominam sobie, że ja też siedziałem z pewnym Szwedem. Zwał się Erik. Arvid Andersen? Pyta z ożywieniem Wasiliew. Ma w ogóle bardzo żywe ruchy i mówi z wigorem. Co za przypadek, więc to Arvid wyleczył go masażem. Ależ jestem ciasny. Zdaje się mówić nam archipelag na pożegnanie. A zatem Arvida więziono przed 2 laty w uralskim izolatorze. I nie bardzo ujął się za nim papcio miliarder i cały pakt atlantycki. Paweł Wiesiołow, mieszkający w Sztokholmie, badający obecnie sprawę porywania szwedzkich obywateli przez sowieckie organy, przeanalizował to, co Andersen opowiedział na swój temat i wysunął następującą hipotezę. Wygląd zewnętrzny i nazwisko E. Andersen świadczą, że to raczej Norweg, który z jakichś tam powodów wolał podać się za Szweda. Norwegowie, którzy uciekli spod niemieckiej okupacji w 1940 roku, służyli w angielskiej armii nieporównanie częściej niż Szwedzi. Ci byli bardzo nieliczni, bo Szwecja zachowała neutralność. Andersen mógł wśród swoich krewnych, Anglików, mieć jakiegoś Robertsona, ale pokrewieństwo z generałem Robertsonem mógł zmyślić, aby dodać sobie blasku w oczach MWD. Niewykluczone, że w zachodnim Berlinie po wojnie służył on w alianckim wywiadzie wojskowym, czym MWD mogło się zainteresować. Zapewne przyjeżdżał do Moskwy w składzie angielskiej albo norweskiej, a nie szwedzkiej delegacji. Zdaje się, że taka nie przyjeżdżała. Ale był w niej figurą trzeciorzędną. Być może MGB zaproponowało mu przystąpienie do współpracy w charakterze podwójnego agenta i oberwał swoje 20 lat za odmowę. Ojciec Eryka mógł być przemysłowcem, ale nie na taką skalę. Eryk mógł przesadzać nawet na temat znajomości swego ojca z Gromyką. Dlatego gebiści pokazywali go Gromyce w celu zainteresowania MGB możliwością wykupu, co pozwoliłoby mu równocześnie zawiadomić Zachód o swoim istnieniu i losie. A tymczasem zaczęto nas jednego po drugim wzywać do komendantury okręgowej, zaraz obok, w podwórcu okręgowego MWD. Tam jest pułkownik, major i mnóstwo lejtnantów, a wszyscy do kupy rządzą zesłańcami dżambulskiego okręgu. Do pułkownika nas zresztą nie dopuszczają. Major przesuwa tylko wzrokiem po naszych twarzach, jak po nagłówkach gazet. Natomiast załatwiają nas lejtnanci, bardzo mocni w kaligrafii. Obozowe doświadczenie zaraz daje mi sójkę w bok. Uważaj, w ciągu tych paru krótkich minut rozstrzyga się cały twój przyszły los. Nie trać czasu. Żądaj, nalegaj, protestuj. Zwijaj się, wytęż się. Wymyśl coś, żeby im wmówić, że koniecznie powinieneś zostać w mieście okręgowym albo przynajmniej w jakimś najbliższym, najbardziej atrakcyjnym rejonie. A mam nawet powód, tylko sam go jeszcze nie znam. Już drugi rok rosną we mnie przerzuty raka po niezakończonej obozowej operacji. Ale nie, już nie jestem ten sam. Nie jestem już tym człowiekiem, który zaczynał odsiadkę. Spłynęła na mnie z wysoka jakaś obojętność i miło mi plawić się w niej. Nie chcę korzystać z mego obozowego doświadczenia i to właśnie daje mi satysfakcję. Wzdragam się przed zmyślaniem jakichś żałosnych wybiegów. Nikt przecież nie wie, co go jutro czeka. Najgorsze nieszczęście spotkać może człowieka w miejscu najbardziej łakomym, a fortuna odnaleźć go może w zakazanym kącie. Nie zdążyłem przy tym dowiedzieć się i wypytać, które tu rejony i okręgi są dobre, a które złe, bo zaobserwowany byłem historią starego inżyniera. Na jego aktach ktoś napisał widać jakąś ochronną rezolucję, bo pozwalają mu samemu wyjść pieszo do miasta, aż do Wydziału Gospodarki Wodnej i zapytać, jakie tam budowy prowadzą. A wszyscy pozostali otrzymują takie samo skierowanie do rejonu Kok-Terek. Jest to kawał pustyni na północy okręgu, gdzie zaczyna się bezludny i jałowy obszar Betpaddala, zajmujący całe centrum Kazachstanu. No i masz ci winogrona. Nazwisko każdego z nas kaligraficznie wypisują na chropowatym, rudym blankiecie. Datują go i każą podpisać. Gdzie już miałem do czynienia z czymś podobnym? Aha, kiedy wręczano mi decyzję OSO. Wtedy też wymagano ode mnie tylko wzięcia pióra i podpisania się. Tylko, że wtedy papier był moskiewski, gładki. Pióro i atrament nie zmieniły się zresztą, takie same nędzne. Cóż więc komunikuje mi się dnia dzisiejszego? Że taki a taki zesłany zostaje na zawsze do takiego to a takiego rejonu pod nadzór jawny, stara carska terminologia, rejonowego MGB, i w wypadku samowolnego oddalenia się poza obszar rejonu sądzony będzie w myśl przepisów dekretu Prezydium Rady Najwyższej przewidującego karę 20 lat ciężkich robót. No cóż, wszystko zgodnie z prawem. Nic nas nie dziwi. Podpisujemy więc chętnie. Wiele lat później miałem wreszcie zdobyć kodeks karny Rosyjskiej Federacji. Z satysfakcją przeczytałem tam artykuł 35. Kara zesłania wymierzona jest na okres 3 do 10 lat. Jeśli zaś jest dodatkiem do wymierzonej już kary więzienia, to nie może przekraczać lat 5. Jest przedmiotem dumy prawników sowieckich, że poczynając od postanowienia kodeksu karnego z 22 roku, sowieckie prawo nie przewiduje kar bezterminowych i w ogóle bezterminowych represji, wyjąwszy najsurowszą z nich dożywotnie wygnanie z granic ZSSR. I na tym polega ważna i pryncypialna różnica między prawem sowieckim a burżuazyjnym. Tak jest istotnie, owszem. Ale zasada racjonalizacji pracy obowiązuje również w MWD. Prościej przecież jest napisać z punktu na zawsze, niż zawracać sobie głowę wypisywaniem nowej sentencji po upływie poprzedniej kary. Artykuł 35 stwierdza również, że kara zesłania wymierzona może być tylko przez sąd. No, powiedzmy także przez OSO. Ale tu nawet nie OSO, tylko dyżurny lejtnant wypisał nam skierowanie na dożywotnie zesłanie. W mojej głowie kluje się epigramat, co prawda trochę przydługi. Pogrzebać mnie chcą pod tym świstkiem. Zostałem zesłany na wieki, oddany na zawsze, ze wszystkim, pod nadzór miejscowej bezpieki. Kwituję ten wyrok spokojnie, ba, dumę poczułem od razu, bo mam już wieczności rękojmie na mocy groźnego rozkazu. Już tak nieśmiertelny się czuję, jak skała czy gwiazda daleka. Lecz któż mi dziś zagwarantuje, że wieczna jest również bezpieka? Włodzimierz Aleksandrowicz wraca z miasta, recytuje mu epigramat, śmiejemy się obaj jak dzieci, jak prawdziwi więźniowie, jak ludzie bezgrzeszni. Wasiliew śmieje się niefrasobliwie, tak śmiał się Strachowicz. Jest między nimi jakieś głębokie podobieństwo. Obaj tak są zaabsorbowani pracą własnego intelektu, że cierpienia cielesne nie potrafią naruszyć ich równowagi duchowej. Skądinąd zaś Wasiliew niewiele ma powodów do radości. Zesłano go, jasna rzecz, nie tam, gdzie trzeba, pomylili się, co jest zresztą naturalne. Tylko we Frunze, stolicy sąsiedniej Kirgizji, mogli mu dać skierowanie do Czujskiej Doliny, gdzie niegdyś pracował. Tutaj zaś Wydział Gospodarki Wodnej zajmuje się tylko arykami, czyli kanałami nawadniającymi pola uprawne i ogrody. Zarozumiały ćwierć inteligent, Kazach, naczelnik wydziału, pozwolił twórcy systemu czujskiego postać trochę na progu gabinetu, zadzwonił do komitetu partii i zgodził się przyjąć go na stanowisko młodszego hydrotechnika, jak dziewczynkę po technikum. A Frunze? Nie wolno, bo to już inna republika. Jak streścić w jednym zdaniu całe rosyjskie dzieje? Kraj zatłamszonych możliwości. Ale mimo wszystko staruszek zaciera ręce. Specjaliści go znają, może go ściągną. Też zostawia pokwitowanie, że zesłany jest na zawsze i że w razie samowolnego wyjazdu pójdzie na katorgę aż do 93 roku życia. Niosę jego rzeczy aż do wrót. Dalej iść mi nie wolno. Wasiliew chce teraz wynająć sobie kontu jakichś porządnych ludzi i myśli nawet o wezwaniu swojej żony, staruszki z Moskwy. Dzieci? Nie, dzieci nie przyjadą, bo nie mogą przecież porzucić swoich moskiewskich mieszkań. Czy ma jeszcze innych krewnych? Ma brata. Ale bratu przypadł iście okrutny los. Jest historykiem. Nie zrozumiał znaczenia rewolucji październikowej, opuścił kraj i teraz biedak jest kierownikiem katedry dziejów Bizancjum na Uniwersytecie Kolumbia. Znowu się śmiejemy. Żal nam tego brata i obejmujemy się na pożegnanie. Jeszcze jeden niezwykły człowiek mignął mi przed oczyma i na zawsze z nich zginął. A nas pozostałych trzymają jeszcze przez całe doby w kozie, gdzie musimy spać pokotem w ciasnocie, na pełnej szczelin podłodze, ledwie mogąc wyciągnąć nogi. Przypomina mi to karcer, od którego zacząłem przed 8 laty moją odsiadkę. Nas już zwolnionych z więzienia zamyka się na noc na zamek, dając łaskawie kibel do dyspozycji. Od więzienia różni się to siedzenie tylko tym, że już nie dają nam bezpłatnie jeść. Za nasze własne pieniądze przynoszą nam coś tam z bazaru. Trzeciego dnia przychodzi najprawdziwszy konwój z karabinami. Każą nam podpisać papierek, że dostajemy pieniądze na bilety i strawne. Pieniądze te natychmiast zabiera nam konwój, rzekomo na zakup biletów, a w istocie nastraszą konduktora, pojadą z nami bezpłatnie i pieniądze zabiorą sobie. To ich zysk. Ustawiają nas dwuszeregiem i z rzeczami na ramieniu prowadzą na dworzec. Tą samą topolową aleją. Śpiewają ptaki, wiosna szumi, a to dopiero przecież 2 marca. Mamy na sobie waciaki, gorąc, ale szczęśliwi jesteśmy, że to południe. Komu jak komu, ale więźniowi najbardziej daje się we znaki mróz. Cały dzień wleczemy się powolnym pociągiem tą samą drogą, którą tu przybyliśmy, tylko w odwrotnym kierunku. Później od stacji Czu 10 kilometrów na piechotę. Dobrze pocimy się pod ciężarem naszych tobołków i walizek. Idziemy zgięci w pół, potykamy się, ale dźwigamy uparcie. Każda szmatka przeniesiona przez obozowe wartownie przyda się jeszcze nieraz naszemu wynędzniałemu ciału. A ja mam nadto na grzbiecie 2 fufajki, bo jedną udało mi się ukryć przy inwentaryzacji. A z wierzchu mój wysłużony szynel wojskowy, dobrze uszargany i na froncie, i w obozie. Jakże go teraz porzucić, choć tak porudział i uwalał się. Nadchodzi wieczór, a jeszcześmy nie dojechali. To znaczy, że znów musimy nocować w więzieniu w Nowotroickim. Już tak dawno nas wypuszczono, a tu wciąż więzienia, więzienia i więzienia. Cela, goła podłoga, Judasz, do wychodka, ręce do tyłu, wrzątek i tylko chleba już dla nas nie ma, bośmy wolni. Rano sprowadzają ciężarówkę. Przychodzi po nas ten sam konwój. Nocowali na kwaterach. Jeszcze 60 kilometrów w głąb stepu. Wóz więźnie w kałużach. Zeskakujemy. Dawniej jako więźniom nie pozwolono by nam na to. I pchamy, wyciągamy z błota, żeby czym prędzej skończyły się te rozrywki i wojaże, żeby już prędzej zaczęło się to dożywotnie zesłanie. A konwój stoi półkolem i pilnuje nas. Migają stepowe kilometry. Jak okiem sięgnąć z lewa i z prawa, ostra, szara trawa, niejadalna nawet dla bydląt. Rzadko, bardzo rzadko widać kazachski ubogi aul z kępą drzew. I wreszcie przed nami, zza grzbietu stepowego pagórka, wyłaniają się wierzchołki nielicznych topoli. Kok terek, to znaczy zielona topola. Przyjechaliśmy. Ciężarówka pędzi między 2 rzędami czeczeńskich i kazachskich lepianek z samanu. Wlecze za sobą chmurę pyłu, a za nią stado psów, głośno wyrażających swoje oburzenie. Ustępują jej z drogi miłe osiołki, zaprzężone do malutkich bryczek. Z jakiegoś podwórca wychyla głowę wielbląd i odwraca ją powoli, z pogardą. Są również ludzie, ale widzimy wśród nich tylko kobiety, te istoty niezwykłe i już zapomniane. O, na progu stoi jakaś czarnulka i patrzy w ślad za naszym samochodem spod daszka dłoni. O, jeszcze jakieś 3 idą, noszą jaskrawe, czerwone suknie. Żadna z nich nie jest Rosjanką. Fajno, znajdą się jeszcze narzeczone dla nas, huknął mi dziarsko na ucho 40-letni kapitan dalekomorskiej żeglugi Wasilenko, który w ekibastuzie prosperował sobie gładko jako szef pralni, a teraz jedzie na wolność, aby rozwinąć skrzydła i szuka odpowiedniego dla siebie okrętu. Mijamy duży sklep, herbaciarnię, ambulatorium, pocztę, radę rejonową, dom rejkomu partii, kryty łupkową dachówką, dom kultury z trzcinowym poszyciem i wreszcie nasz wóz zatrzymuje się koło budynku MWD-MGB. Jesteśmy cali zakurzeni. Zeskakujemy, wchodzimy na oparkaniony dziedziniec i wcale nie krępując się, że obok biegnie centralna ulica, myjemy się do pasa. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciw MGB, stoi parterowy, ale wysoki budynek nader dziwnego kształtu. 4 kolumny doryckie całkiem serio zwieńczone są fałszywym architrawem. U ich stóp 2 szerokie stopnie licowane kamieniem, a wszystko to nakryte jest z wierzchu strzechą z pociemniałej słomy. Czuję, że serce mimowolnie bije mi. To szkoła. 10-latka. Uspokój się, głupie serce. Ten dom nie dla ciebie. Właśnie przecina główną ulicę i wchodzi w te wymarzone szkolne wrota dziewczynka z loczkami na głowie, czyściutka w żakieciku, ściągnięta w talii jak osa. Idzie, czy też szybuje nad ziemią, ledwie muskając ją stópkami. To nauczycielka. Jest tak młodziutka, że nie mogła jeszcze skończyć instytutu pedagogicznego. To znaczy ma za sobą powszechniak i nauczycielskie seminarium. Jak jej zazdroszczę. Jaka przepaść leży między nią a mną, czarnoroboczym. Należymy do różnych stanów i nigdy nie ośmieliłbym się przejść z nią pod rękę ulicą. A tymczasem zaczęto wzywać nowo przybyłych po kolei do pewnego cichego gabinetu, w którym urzęduje, a któżby, oczywiście, że kum, pełnomocnik operacyjny. Na zesłaniu też jest kum i to on gra tu pierwsze skrzypce. Pierwsze spotkanie jest bardzo ważne. Przecież z nim to mamy grać w kotka i myszkę nie przez miesiąc, ale po wieczne czasy. Zaraz ja też przekroczę próg jego pokoju i będziemy przyglądać się sobie spod oka. Jest to całkiem młody Kazach. Przybrał minę powściągliwą i grzeczną. Ja udaję hamowatego prostaczka. Obaj zaś rozumiemy, że nasze obojętne bąknięcie, na przykład, o proszę, tu jest papier, czy mogę wziąć to pióro? To już jest pojedynek. Ale najważniejsze dla mnie to przekonać go, że nawet się tego nie domyślam. Już taki widać jestem szczery, otwarty, niezdolny do podstępów. Nurze, bożku brązowy, zakonotuj sobie. Ten facet nie wymaga specjalnie czujnego nadzoru. Przyjechał tu, żeby pożyć sobie spokojnie. Więzienie wyszło mu na zdrowie. Co tu mam wypełnić? Aha, ankietę personalną, to jasne. No i napisać życiorys własny. W ten sposób zainaugurowana zostanie moja nowa teczka. O, już ją przygotował na biurku. Później znajdą się w niej donosy na mnie i charakterystyki pisane przez moją zwierzchność. I gdy tylko zaznaczą się kontury mojej nowej sprawy, a z centrum nadejdzie sygnał, żeby znów ludzi pakować, zostanę wpakowany. Na tylnym podwórzu jest tu już więzienie z bloków samanowych i wlepią mi nową dychę. Wręczam mu zatem te pierwsze papierki. Oper czyta je i wkłada do skoroszytu. A czy mogę wiedzieć, gdzie tutaj rejonowy Wydział Oświaty? Pytam grzecznie i od niechcenia.